4 rozdział, 23 werset. I znowu będzie negatywna zachęta, bo mowa o grzechach. 4:23. I rzekł Lamech do swych żon, Ado i Syllo, słuchajcie głosu mojego. Wy, żony Lamecha, nastawiajcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli zrobi mi siniec. Pomódlmy się. Boże, pobierzemy ten czas w Twojej opiece. Prosimy, zechciej prowadzić nas według Twojego miłosierdzia, zechciej objawiać nam swoje błogosławieństwo, zechciej pouczać nasze tempy, nasze powolne, by przyjąć jakiekolwiek pouczenie umysłu. Prosimy, zechciej się nad nami zlitować. Amen.
Amen.
Tak więc, jak widzicie, to jest ten taki przykład może najbardziej jaskrawy na samym początku, jakiejś pobudliwości, braku pohamowania w Biblii. I dzisiaj właśnie będę mówił o gniewie. Gniew, złość, o człowieku, który jest gniewny, pobudliwy, szybki do gniewu. I tak w zasadzie to wszyscy mamy oczywiście z tym problem. Może my wszyscy przyznajemy, że mamy z tym problem. Oczywiście wydaje się, że są ludzie, którzy są spokojni, niesłychanie spokojni ludzie. A nie, że są tacy ludzie, którzy wydaje się, że ich nic nie rusza, ale później można powiedzieć, że właśnie z nich się werbują ci, którzy strzelają na urzędach pocztowych, czyli można powiedzieć, że tak naprawdę każdy ma jakieś swoje granice i limity tego, co jest w stanie unieść. No ale właśnie gniew. Co to jest gniew? No i można to zdefiniować i będziemy definiować na kilka sposobów, ale może pierwsza taka rzecz, pierwsza definicja, która fajnie by było, jakby z nami pozostała, to jest taka samosprawiedliwość. Czy pragnienie sprawiedliwości w naszym własnym wydaniu. No nie? Czyli wydaje się być to rzecz nader pozytywna, a jednak nie. No i oczywiście nie jest pozytywna z powodu przedrostka, czyli ta samosprawiedliwość. No nie, bo zwróćcie uwagę, kiedy się wkurzacie, kiedy się denerwujecie, kiedy się denerwujemy, kiedy się wkurzamy. No wkurzamy się i denerwujemy, kiedy coś jest nie tak. Kiedy czujemy, że ktoś jest bardzo niesprawiedliwy w stosunku do nas, albo kiedy sądzimy, że życie jest nie fair. Czyli oczywiście nie mówimy tego na głos w swoich myślach, że tak naprawdę Bóg jest niesprawiedliwy i nie fair w stosunku do nas. Kiedy spóźnia się pociąg, kiedy spóźnia się tramwaj, albo w ogóle nie przyjeżdża, kiedy dlaczego znowu nam się to przytrafia. No nie? To jest po prostu nie fair. Także i czasami, wiecie, nie, bardzo niewiele potrzeba, żebyśmy się wkurzyli. Jedna rzecz też ciekawa. Bogumił wspomniał w swoim poprzednim wykładzie, że nic nie jest w stanie nas tak wprawić w tak dobry humor, jak kiedy widzimy nieszczęście bliźniego, jak kiedy widzimy, że komuś się powinęła noga. I teraz podobnie jest z tym, z tą rzeczą, z gniewem, że uwielbiamy się wkurzać. Na niej jest jakaś taka dzika przyjemność, ta sprawiedliwość, która bezkompromisowość, która nas wypełnia w momencie, kiedy się wkurzamy, ale uwielbiamy to. Na niej jest to fajne uczucie, ta adrenalinka, to wszystko, tak się samo opowiedzieć, tak bezkompromisowo, no nie, tak. To jest coś, co lubimy, dlatego że, wiecie, w dużej mierze tam oczywiście są dobre dobre cechy, no nie? To bazuje na tych dobrych cechach, dlatego że my wszyscy ludzie, można powiedzieć, bez wyjątku, mają jakieś pragnienie sprawiedliwości. No nie? W jakimś sensie możemy powiedzieć, tak jak zostali stworzeni na obraz Boga, tak jakieś tam, to jest powykręcane oczywiście i tak dalej, ale mamy to pragnienie do sprawiedliwości i wszyscy intuicyjnie wierzymy, że kiedyś ta sprawiedliwość zostanie wyrównana i pooddawana tak jak należy. Także lubimy się wkurzać, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeszcze chyba bardziej lubimy, jak inni się wkurzają. No ja? Zobaczcie, czy to nie jest naprawdę jakieś uwieńczenie, kiedy od razu nam się znowu humor polepsza, poprawia. Kiedy widzimy, że ktoś szaleje. Kiedy widzimy, że ktoś, no nie? Kiedy kogoś ponosi. Jeszcze kiedy my jesteśmy akurat w jakimś tam, powiedzmy, bezpiecznym miejscu, że to przynajmniej jakaś tam nasza posada nie zależy, praca, czy jakieś tam inne rzeczy od tego gniewu kogoś innego. Ale to uwielbiamy. Dlaczego uwielbiamy to? No nie, dlatego, że co? Kiedy się ktoś gniewa i wkurza, co się dzieje? Traci twarz. No nie, traci jakąś swoją godność. W jaki sposób, no nie, to jest niskie, no nie, jest obdzierane z tej chwały i godności. No i właśnie lubimy, bo w tym momencie oczywiście my jesteśmy jakimiś najcierpliwszymi osobami pod słońcem. My uchodzimy za tych statecznych, tych z dystansem, którzy rozważnie potrafią teraz wszystko rozsądzić. Słuchajcie, jedno i drugie uczucie oczywiście jest z piekła rodem. Jedno i drugie uczucie nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością, dlatego że no, to jest grzech po prostu. Ten grzech w jakiś szczególny sposób oddziela nas od społeczności, niszczy społeczności między nami, niszczy relacje, związki międzyludzkie w taki bardzo wyraźny, szybki sposób. Rozdziela bliźniego, rozdziela przyjaciół. Kiedy, wiecie, wystarczy jakieś jedno szybkie słowo niepohamowane i co? No i przepadło. Relacje są zniszczone, nadszarpnięte. I wiecie, tak jak oczywiście wydawałoby się, że wśród nas, wśród chrześcijan, powinna istnieć możliwość naprawy tych relacji, tak niestety nasze słowa częstokroć mają konsekwencje, nad którymi nie mamy kontroli. Jeżeli oglądaliście może film Zwątpienie, tam jest właśnie ta ilustracja z poszewką, że kiedy wyjdziemy z poszewką, poduszką pełną pierza na wieżę kościelną, ją rozprujemy, zaczniemy wyrzucać to pierze, to co się stanie? Wiatr momentalnie pochwyci i poniesie w różne części świata. I nie mamy nad tym absolutnie żadnej kontroli, co się z tym pierzem stanie. Podczas gdy, kiedy poszewka jest zamknięta, kiedy jeszcze mamy całą poduszkę w rękach, wtedy jeszcze mamy zupełną kontrolę nad tym, co nasze słowa osiągają. Także jest to takie dobre przypomnienie, że dopóki nasze usta są zamknięte, wtedy mamy kontrolę nad tym, co się dzieje. Podczas gdy kiedy otworzymy usta, no to nasze słowa wychodzą i osiągają te rzeczy, nad którymi nie do końca już później mamy kontrolę. I co więcej, tych słów nie da się, czy tych skutków nie da się z powrotem pozbierać i wsadzić sobie z powrotem do ust. No nie? To już przepadło. No i właśnie jeśli chodzi o gniew, no to jest chyba numer jeden rzecz, no nie? Dlatego, że oczywiście są fizyczne rzeczy, jak żeśmy przeczytali, że ludzie się biją fizycznie i to nie to, że to jest jakaś egzotyka, to też może zawitać wśród nas, jeżeli emocje są wysokie i tak dalej, ale przeważnie najczęstszym przypadkiem to są po prostu słowa. Słowa, które te wypowiedziane w gniewie, które ranią, jak Biblia mówi, wiecie, jak co, jak sztylety, które przeszywają jak sztylety, które zabijają jak sztylety i później bardzo ciężko te straty w jakiś sposób cofnąć, naprawić, wręcz ciężko, niemożliwe. I dlatego bardzo istotne jest, aby panować nad swoimi ustami, aby panować nad swoim gniewem, nad swoją samosprawiedliwością. Otwórzcie list do Efezjan. Efezjan na sam początek. Efezjan, 4 rozdział. Oczywiście znany urywek, mam nadzieję, nam wszystkim. 4 rozdział i 25 werset. 25 i 26. 4, 25, 26. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkiem jedni drugich. No nie, przynależymy do siebie nawzajem. 26. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. A nie dlatego, że to wszystko oczywiście ma idzie w parze, gniewanie się z dawaniem diabłu przystępu. Zobaczcie, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Pierwsza rzecz, oczywiście, na którą należy zwrócić uwagę, o której często zapominamy, to jest to, że gniew niekoniecznie jest zły. Jest coś takiego jak sprawiedliwy gniew. Często nam się wydaje, że w ogóle chrześcijaństwo oznacza takie potulne, umiarkowane uczucia tylko. Kiedy coś nami targa, kiedy coś nas porywa, kiedy coś jest bardziej emocjonalnego, to już momentalnie właśnie z samej tej przyczyny, że jest mocne, jest grzeszne. Nic z tych rzeczy. Chrześcijaństwo nie jest wcale w taki sposób nie charakteryzuje się, czy nie opisuje gniewu. Jest wiele rzeczy, które w zasadzie powinny powodować nasz gniew, tak jak niesprawiedliwość na przykład, albo ucisk jest coś, co powinno, jak byśmy wtedy zdefiniowali taki gniew? Jako zdecydowane przeciwstawienie się, na przykład. Jeżeli spotykamy się z niesprawiedliwością, jeżeli spotykamy się z uciskiem, zwłaszcza uciskiem tych, którzy nie potrafią sami się bronić, którzy są uciskani przez niesprawiedliwych, wtedy naszą sprawiedliwą reakcją powinno być zdecydowane przeciwstawienie się w takich okolicznościach. I oczywiście jest wiele przykładów tego. Jezus, jak pamiętacie, gniewał się w Ewangelii Jana, oczyszczenie świątyni, gniewał się na obłudę faryzeuszy, właśnie na przykład w kontekście uzdrowienia, kiedy ten wstawił się za chorym, podczas gdy tym tylko zależało na jakiejś bzdurnej, przekręconej, teologicznej poprawności, która tak naprawdę nie miała nic wspólnego z teologiczną poprawnością. Także Jezus się gniewał, ale często, jak powiedziałem, chrześcijaństwo stara się zaprezentować życie chrześcijańskie jako taką bezpłciową łagodność, jakby Jezus był jakimś takim słodziutkim ciasteczkiem, łagodnym, który się nigdy nie gniewał, który zawsze był łagodnym i tylko łagodnie na wszystko odpowiadał. Podczas gdy w rzeczy samej Jezus w Biblii jest, jak to powiedział Denis Turi, jest jak kowal, który wykuwa świecącą, ostrą prawdę, który co wcale nie oznacza, że nie lituje się, nie współczuje tym, którzy są uciskani, wręcz odwrotnie. Ale jego podejście jest właśnie precyzyjne, bardzo zdecydowane przeciwstawienie się tym, którzy na przykład uciskają. I oczywiście Paweł gniewał się, kiedy widział bałwochwalstwa Teńczyków. Wiemy, że Bóg gniewa się na grzeszników. Także jest coś takiego jak słuszny gniew. Wręcz, jak powiedziałem, to jest wymagane od nas, abyśmy my w obliczu różnego rodzaju niesprawiedliwości zdecydowanie się im przeciwstawili. Ale oczywiście jest różnica między słusznym gniewem a grzesznym gniewem. Jak to Arystoteles ujął? Powiedział, że każdy jest w stanie się zdenerwować. Każdy jest w stanie się rozgniewać. Ale już trudną sztuką, wielką sztuką jest zdenerwować się na właściwą osobę, we właściwym czasie, z właściwej przyczyny i we właściwy sposób. No nie, to już nie jest takie proste. Żeby zdenerwować się czy rozgniewać się z właściwą osobą, a nie osobą, która akurat nie zawiniła, to się dość często zdarza w sklepach czy gdzieś, Bogu ducha winna ekspedientka, czy która nie odpowiada za stan czegoś czy tamtego. Ale zdenerwować się na właściwą osobę, we właściwym czasie, z właściwej przyczyny, jeszcze we właściwy sposób, to już jest wyższa sztuka, szkoła latania. Święty gniew musi odbywać się według zasad Bożego Królestwa, a nie według naszego samousprawiedliwiania się. Innymi słowy, musimy uważać, żeby nie rozwiązywać rzeczy, które są, które jawią się nam i które nie tylko jawią się, w rzeczy samej są, prawdziwie są niesprawiedliwością, aby rozwiązywać je według bezbożnych środków, bezbożny sposób. I teraz ten werset, który tutaj przeczytaliśmy, zwraca naszą uwagę na jedną rzecz. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Czyli pierwsza rzecz, na którą ten urywek zwraca uwagę, to jest to, że nie możemy pozwolić na długie gotowanie naszego gniewu. Nasz gniew, nawet jeżeli jest sprawiedliwy, nie może być skrywany, skrywany przez długi czas, dlatego że w tym momencie co się dzieje? Raz, że w którymś momencie, tak jak wulkan, ten gniew najprawdopodobniej eksploduje, ale nawet jeżeli nie eksploduje, to co się stanie? Nasze serce zgorzknieje, nasze serce sprawi, że czy ten gniew, czy chowanie tego gniewu spowoduje, iż nabierzemy uprzedzeń do kogoś, korzeń zgorzknienia pojawi się w naszym sercu przeciwko komuś, co będzie jeszcze trudniej, jeszcze trudniejsze do usunięcia. Innym rodzajem grzesznego gniewu są oczywiście wybuchy gniewu. To są nagłe eksplozje gniewu, kiedy, jak już wspomniałem, kiedy po prostu coś nam się nie podoba, coś idzie nie tak i nasza reakcja jest po prostu bardzo złowroga. Przy takich sytuacjach niech zniechęci was chociażby ta ilustracja, którą wam opowiem, że wtedy zachowujemy się tak jak taki wściekły pies. Wiecie, są takie psy, które są spokojne, które po prostu tak tylko siedzą, stoją i nic nie robią. On nie szczeka, on nic, tylko czasem można mu tutaj zobaczyć takie dwa, no nie, wystają mu i tak obnaża je coraz bardziej. Ale nawet nie warczy. No nie? I teraz wiecie, co się stanie, jeżeli trącicie takiego psa. A nie, kiedy się trąci takiego psa, ten moment, a nie, momentalnie się rzuca na was. I słuchajcie, my częstokroć dokładnie w taki sposób się zachowujemy. Jak jakieś groźne psy, które gdy są trącone, wszystko jest w porządku, dopóki mnie nie trącisz. No nie, ale jak mnie trącisz, to w tym momencie, o, uwaga, no nie, my to nazywamy nadepnięcie na odcisk. Kiedy trącisz zwłaszcza jakieś tam wrażliwszej nutki, no to zachowuje się jak groźny pies, który cię pokąsa. Biblia mówi, to jest złe. W liście Jakuba, w pierwszym rozdziale, 19 wersecie czytamy: wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory, czyli powolny do gniewu. Bardzo istotna rzecz. Nie dajmy się rozrobić. Nie dajmy się rozrobić szybko, błyskawicznie, jak wściekły pies, który trącony momentalnie. Ale zobaczcie, to jest standard. No nie? To jest standard w świecie. Ja bym powiedział, nawet może w pewnym sensie to oczywiście jest standard u nas, ale na świecie, w świecie zachodnim, to jest naprawdę też standard. Wiesz, tam, wiecie, tam ludzie się uśmiechają, są uprzejmi i tak dalej, ale wszystko jest dobrze, jak wszystko dobrze żre. I wszystko jest według jakichś tam standardów. To how are you, tego, uśmiechamy się, wszyscy jesteśmy uprzejmi. Ale jak nastąpi jakiś zgrzyt, coś się wydarzy nie według protokołu, to momentalnie odpowiedź jest bardzo gniewna, bardzo, bardzo dynamiczna, bardzo ostra. I słuchajcie, to jest standard w świecie bez Boga i uważajmy, żebyśmy my w podobne modły się nie zachowywali. W Księdze Przypowieści 25-28 czytamy: człowiek nieopanowany, czyli inne tłumaczenia mówią bez władzy nad swoim duchem, człowiek nieopanowany, który nie panuje nad swoim duchem, jest jak miasto z rozwalonym murem. Czyli tak naprawdę ten, który szybko mówi, który szybko atakuje, który jest jak wściekły pies, tak naprawdę to zachowanie jest, innymi słowy, co? Samodestrukcyjne. Tak naprawdę ten człowiek niszczy siebie samego, tak naprawdę ten człowiek nie ma już żadnej obrony, ten człowiek pozbawił sam siebie tak naprawdę jedynej obrony, jedynego sposobu, żeby w tym świecie coś osiągnąć. Jest jak miasto z rozwalonym murem. Wszystko wtedy, nawet pies z kulawą nogą, no nie, wejdzie, załatwi swoją potrzebę i wyjdzie, no nie? Dlatego, że nie ma, takie miasto jest po prostu już bez żadnej ochrony. Wszystko wejdzie, wyjdzie, wszystko jest w stanie nas zniszczyć i niczemu nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić. Dlaczego? Dlatego, że sami pozbyliśmy się naszej obrony. W Księdze Przypowieści 16:32 czytamy: więcej wart jest cierpliwy, no nie, czyli powolny, czyli rozsądny ze swoimi decyzjami, czy słowami tak najbardziej, naprawdę. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Nie? Czyli innymi słowy, w tym się dopiero objawia bohaterstwo, czy tak naprawdę nie bohaterstwo, ale moc. Moc i siła objawia się w tym, że jesteśmy w stanie zapanować nad swoim duchem. I wtedy to nie tylko chodzi o to, że to jest prawdziwa moc, że my panujemy nad swoim duchem i że mamy tą moc, którą w stanie jesteśmy okiełznać siebie samych, to nie tylko o to chodzi. Chodzi również o to, że poprzez panowanie nad swoim duchem mamy również moc, czyli wpływ na nasze środowisko. Czyli wtedy możemy jak gdyby zarządzać. Nie tylko, jeżeli zarządzamy swoim duchem, wtedy dopiero jesteśmy praktycznie uzdolnieni i w praktyce mamy moc do zarządzania naszym środowiskiem, tymi, którzy są wokół nas. A jeżeli nie panujemy nad swoim duchem, no to wiecie, widzieliście rodziców, którzy nie panują, nie mają opanowania nad swoim duchem i widzieliście później, jakie owoce, no nie, jakie owoce dzieci przynoszą. Kiedyś niektórym opowiadałem, jechałem pociągiem i takie dziecko biegało, czteroletnie pewnie, biegało w korytarzem i tak biegało i tak co drugi przedział tak waliło piąstkami. No i no to dziecko, no nie? To jeszcze ja byłem w stanie znieść, wszystko było w porządku. Najgorsze czy najbardziej irytujące było tak naprawdę zachowanie rodziców. No nie? Dlatego, że zachowanie rodziców wyglądało jak taki słowopotok. Ale nie wiem, jak się to był Łukaszek, czy ktoś. Łukaszku, ale nie rób tego, ale proszę ciebie, nie rób tego, Łukaszku, ale przecież, ale tego, ale nie rób tak, nie wolno. I taki słowopotok zupełnie impotentnych słów, które ci rodzice w ogóle nawet nie panowali nad sobą samym. No i w rezultacie to przeradzało się w zachowanie dziecka, które moim zdaniem naprawdę było o wiele mniej irytujące od tego, co robili rodzice. Tak więc, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Czyli innymi słowy, każdy głupi jest w stanie zdobyć miasto. Tak to można przetłumaczyć. Podczas gdy samoopanowanie znaczy więcej. W 1 Tymoteusza 2,8 czytamy: chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, znosząc czyste ręce, bez gniewu i bez sparu. To, żeby nasze modlitwy były wysłuchane, to, żeby z naszym Kościołem było dobrze, to, żeby nie było kłótni, bo tak naprawdę, słuchajcie, to gniew to oznacza również kłótliwość. To oznacza złoszczenie się. Także to wszystko jest jeden pakunek. Wszystko to sprowadza się właśnie do opanowania nad sobą samym. Następnie podobną rzecz, i to też w kontekście właśnie sprawowania władzy, biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku. Czyli ani porywczość, ani gniew po prostu nie idą w parze ze sprawowaniem władzy. I to pod każdym względem. Czy to rodzicielskim, czy w ogóle, wiecie, wszyscy mamy w jakimś kontekście wpływ na innych. Jeżeli jesteśmy porywczy, pozbawiamy się tego wpływu. Przypowieści 14:17. Porywczy człowiek dopuszcza się głupstwa, a mąż złych myśli w nienawiści bywa. To jest Biblia Gdańska. No nie, porywczy człowiek sprawia, że tak naprawdę głupota mu towarzyszy i robi rzeczy, które są nieprzemyślane, dlatego że po prostu z tej prostej przyczyny, że nie ma czasu, żeby się nad nimi zastanowić, dlatego że tak naprawdę to, co nim rządzi, to jest adrenalina, to, co nim rządzi, to jest jego własna popędliwość. W Księdze Przypowieści 14:29 czytamy: człowiek nierychły do gniewu jest bardzo roztropny, lecz porywczy pomnaża swoją głupotę. Człowiek porywczy coraz bardziej będzie obfitował w swoją głupotę, dlatego że no, to jest naturalny rezultat jego porywczości. Jeżeli chcecie, otwierajcie teraz Przypowieści Salomona 15:18. Czytamy: człowiek porywczy wywołuje zwadę, lecz cierpliwy zażegnuje spór. Czyli oczywista jakaś konsekwencja czy owoc porywczości to oczywiście jest kłótnia. Czyli tak bardzo, jak powoduje nami chęć sprawiedliwości, czy właśnie pragnienie sprawiedliwości i opowiadania się za sprawiedliwością, tak naprawdę owocem jest kłótnia, są spory i nic dobrego z tego nie wychodzi. 29, 22. Człowiek skłonny do gniewu wszczyna zwadę, a porywczy popełnia wiele błędów. Tak jak już czytaliśmy, i oczywiście w Księdze Przypowieści jest o wiele więcej nawet na ten temat napisane. Człowiek skłonny do gniewu wszczyna zwadę, jest przyczyną kłótni i niepokoju. Co więcej, popełnia wiele błędów. 18:6. Wargi głupca wywołują sprzeczkę, a jego usta wzywają do ciosów. A nie ten, który jest, ten, który jest głupi, powoduje kłótnie i tak naprawdę jego usta wzywają do ciosów. Jego usta tak naprawdę cieszy go wojna, a nie pokój, innymi słowy. No, to jest kolejna rzecz, nad którą musimy się zastanowić. Co nas bardziej rajcuje? Czy cieszy nas pokój, czy tak naprawdę, wiecie, są tacy ludzie, no nie? Którzy po prostu nie zaznają spokoju, dopóki jest pokój. Lubią po prostu trochę zamieszania, trochę niepokoju. Wiecie, cała plotka tak naprawdę tym się karmi, tym się ekscytuje. No bo na czym? Plotka polega właśnie na negatywnych rzeczach. Na tym, żeby siać niepokój, na tym, żeby troszkę, kiedy jest spokojnie, nie jest dobrze. 17:27. Teraz będą takie dwie pary wersetów. 17:27. Kto oszczędza swych słów, jest rozsądny, a kto zachowuje spokój ducha, jest roztropny. Zobaczcie, spokój ducha i oszczędność słowa to jest to samo. No nie? Nie można w spokoju ducha dużo mówić. Jeżeli masz spokój ducha, to znaczy, że twoje słowa będą oszczędne. I że będziesz bardziej, tak jak Jakub już nas pouczył, bardziej będziesz skłonny do słuchania, a nie co też wiąże się z pokorą, raczej niż do mówienia. Bardziej będziesz słuchał, niż zbawiał wszystkich rozmówców swoimi mądrościami. Ale, ludzie, wszyscy pójdziecie do piekła, ile ja was nie zbawię i nie wyprowadzę was z błędu. Czyli kto oszczędza swych słów, jest rozsądny, a kto zachowuje spokój ducha, jest roztropny. I para do tego jest 11:12. Człowiek nierozumny gardzi swoim bliźnim, lecz mąż roztropny milczy. Widzicie, nierozumny za to gardzi swoim bliźnim. Nierozumny raduje się z tego, że i tutaj chodzi, no czym się objawia ta pogarda? Oczywiście pogarda objawia się w słowach, które wypowiada. 19:11. Cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. Chlubą jest, gdy zapomina o krzywdach. I 21:10. Dusza bezbożnego pożąda zła. Bliźni nie znajduje w jego oczach łaski. A nie, bliźni nie znajduje w jego oczach łaski. Co to znaczy? To znaczy, że żadne twoje potknięcie, żadny twój grzech nie, o żadnym nie zapomnę. A nie, wszystkie ci wyliczę, o wszystkich będę pamiętał. Zobaczcie, skontrastujcie to sobie, taką postawę z 1 Koryntian 13 rozdziałem. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy, wszystko zakrywa, chcecie, gniew nie zakrywa rzeczy. Gniew to jest najszybsza, najskuteczniejsza kopalnia odkrywkowa. Wszystko, podczas gdy miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa. I teraz kolejne, co się przeciwstawia gniewowi. Miłość wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Języki ustaną. Wiedza w niwecz się obróci. 16:32. Kto przymruża oczy, ma przewrotne myśli. Jak to zaciska wargi, ten już zło popełnił. 16:32, prawdę powiedziawszy, tak. A niechcący i słusznie przeczytałem 30. Tak. Kto przymruża oczy, przeczytajmy 30, dlatego że jeśli chodzi o lenistwo, tam będzie też mowa o tym. Jeśli chodzi o pycha, o pysze, też była już mowa o tym. Pamiętacie, że Biblia już poucza nas już taka patologia prosta. Nie miej butnych oczu. Nie zaciskaj swoich warg w gniewie. No nie, już nawet jeśli chodzi o to, co robimy z naszym ciałem, body language. Później, jeśli będzie chodzi o lenistwo, to Biblia już tak już podsumuje, no już dobra, żebyście zrozumieli. Miej oczy otwarte. To wtedy nie będziesz cierpiał biedy. Ale zobaczcie 32 werset. Więcej wargi jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, a to już było, więcej znaczy niż zdobywca miasta. I otwórzmy jeszcze 22 rozdział, 24 i 25. Nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym i nie obcuj z mężem porywczym, abyś nie nabrał jego obyczaju i nie przygotował pułapki na swoją duszę. Widzicie, pierwsza rzecz jest oczywiście taka, że kto z kim przestaje, takim się staje. Czyli uważaj, nie wszystkie zwyczaje, obyczaje, nie wszystkie charaktery są takie, które powinniśmy imitować. Ale co więcej, zwróćcie uwagę, porywczość tutaj jest określona jako, abyś nie przygotował pułapki na swoją duszę. Nie? Czyli porywczość, człowiek porywczy, ten, który tak naprawdę, zobaczcie, w swoim gniewie jest oczywiście niełaskawy. Kiedy szybko mówimy, to brakuje nam łaskawości. Nie przykrywamy, ale odkrywamy te winy. I w rezultacie co robimy? Niszczymy. Nie? Niszczymy ludzi, gardzimy nimi. Prowadzimy nasze usta, tak naprawdę rozsiewają śmierć zamiast życie, zamiast nadzieję. I teraz, co jest powodem tego, że właśnie tak to jest? Zobaczcie, większość z tych, chociażby właśnie zawiść, o której słyszeliśmy dzisiaj rano, większość tych grzechów głównych, lekarstwem na nie jest oczywiście dźwięczność, no nie, wdzięczność. Obudziłem się tam jedno słowo. Dźwięczność, czyli wdzięczność, no nie? Chodzi o wdzięczność. Chodzi o to, że kiedy jesteśmy wdzięczni, kiedy rozpoznajemy i uznajemy, że to Bóg działa w tej rzeczywistości, w naszym życiu, no to wtedy to będzie takim lekarstwem na wiele z tych grzechów i również jeśli chodzi o gniew, że kiedy rzeczy nie układają się według naszej myśli, a nasza myśl to oczywiście jest tak, jak powinny się układać, kiedy się nie układają we właściwy sposób, to przypomnieniem dla nas właśnie powinno być co? Że no, Bóg panuje nad tą rzeczywistością. To może jawić się jako przypadkowe, to może jawić się jako niezorganizowane coś i raniące nas, ale prawda jest taka, że Bóg nad tym panuje. Także słuchajcie, pamiętajmy o tym, że przyczyną gniewu oczywiście jest frustracja. Jest to, że nie wierzymy w Bożą praktycznie, no nie, bo oczywiście teologicznie wszystko ją wyznajemy. Nie wierzymy praktycznie w Bożą wszechwładzę, nie wierzymy, że to On panuje nad każdym detalem tej rzeczywistości, a co więcej, my chcemy być władcami. No nie, tak jak pycha chce zająć miejsce Boga, tak samo gniew usiłuje zająć miejsce Boga. I ja chcę władać, ja chcę rządzić tym wszystkim. Nie podoba mi się to, w jaki sposób Bóg sprawuje te rządy. No nie, trochę niesprawnie. I oczywiście poganie w bardziej ostry i dosadny sposób są to w stanie, mają odwagę to wyrazić i mówią, że Bóg zasnął. Tak jak profesor Uniwersytetu Wrocławskiego mówi, Bóg zasnął za kołem historii, że Bóg po prostu nie panuje tak, jak należy. Jeśli chodzi o tą frustrację, to dobra ilustracja, którą kilka lat temu użył właśnie Denis Turyk w swoich wykładach, to jest z 4 Mojżeszowej, 22 rozdział, liczb, 22 rozdział. Pamiętacie, Bileam jedzie na oślicy po to, żeby przekląć lud Boży. Jedzie na oślicy i anioł pański pojawia się przed nimi. I co? Oślica go widzi, a Bileam nie widzi anioła. Osioł się zatrzymuje, Bileam się wścieka, zaczyna bić biedną bestię, biedne zwierzę. I oczywiście nam by się wydawało, że Bileam jest głupi czy coś w tym rodzaju. Podczas gdy prawda jest taka, że my częstokroć, bardzo często, w zasadzie nie ma dnia, żebyśmy się tak nie zachowywali. Zachowujemy się dokładnie w taki sposób jak Bileam. Czyli widzimy te utrudnienia i te próby, które się pojawiają każdego dnia w naszym życiu. Jakieś takie, po co to jest? To jest tak jak Tevia mówi, Panie Boże, czy to było konieczne, żeby w sabat przekoślawić mojego konia? Czy to było konieczne, żeby to zrobić? I my również te bezsensowne utrudnienia dostrzegamy, a w ogóle nie dostrzegamy anioła pańskiego. Dokładnie tak, jak on się zachowujemy. Że nic poza bezsensownymi utrudnieniami już nie dochodzi do naszej świadomości. Widzimy tylko te utrudnienia, frustruje nas to, bijemy biedne zwierzę, jak tylko się da, we wściekłość i gniew wpadamy, podczas gdy w ogóle anioła pańskiego nie widzimy, że to anioł pański zaprowadza swoje porządki. Że Bóg jest dobry, że Bóg jest mądry i że Bóg w Chrystusie jest nam przychylny. Jakoś wszystko to, o wszystkim tym musimy zapomnieć, żeby się wściekać, żeby popadać w gniew. Wiecie, wszystko by było dobrze, jak już powiedziałem wiele razy, gdyby wszystko szło po naszej myśli, bo to jest ta właściwa droga, ale widzicie, musimy i to jest to, czego się uczymy tutaj. Musimy pamiętać, że Bóg zabiera nas swoją drogą. No nie? My mamy drogę wytyczoną. My wiemy już zawczasu, co jest lepsze, jak to powinno wyglądać, jak nasz dzień powinien wyglądać. Ale zobaczcie, czy chcemy, czy nie chcemy, Bóg zabiera nas swoją drogą. I teraz widzicie, różnica to jest znowu taki papierek lakmusowy. No nie? Że różnica między wierzącym a niewierzącym jest taka, że te same rzeczy, to nie jest ta różnica, te same rzeczy przychodzą na wierzącego i niewierzącego. Te same próby, te same wyzwania. Tylko, że właśnie niewierzący wścieka się i kopie, ale te rzeczy i tak na niego przychodzą, podczas gdy wierzący powinien rozpoznawać Bożą wszechwładzę, Boże działanie, powinien dostrzegać anioła Bożego, który stoi i który chce prowadzić go swoją drogą. Także bardzo istotny test naszej wiary. Pamiętajcie, że Rzymian 8 rozdział, wszystko działa ku naszemu dobru, wszystko działa ku dobremu. Zło i dobre, jedno i drugie. W Rzymian 12:19 czytamy: najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Czyli ufajmy Jemu. Ta zemsta, no jakże często nie damy sobie w kaszę dmuchać. No nie, ja muszę mu powiedzieć, ja muszę jej powiedzieć, dlatego że on musi zrozumieć, jak bardzo jest niesprawiedliwy. No nie? Podczas gdy prawda jest taka, że hej, spokojnie, nawet w tych najgroźniejszych sytuacjach, w tej największej ostateczności, pamiętajcie, że zemsta, sądy należą do Boga, że to Bóg nad wszystkim panuje. W Przypowieściach, jeszcze raz, w 19 rozdziale, 11 wersecie czytamy: w cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. Widzicie, chwałą naszą powinno być zapominanie o krzywdach, a nie odgrzebywanie wszystkiego możliwego. W psalmie 37 czytamy: zaprzestań gniewu, zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Takie proste. Nie gniewaj się, nic z tego dobrego nie będzie. Zaniechaj swojej zapalczywości, czyli niepohamowalnego gniewu. I 9 werset: bo niegodziwcy będą wytępieni, ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Czyli zobaczcie, brak pohamowania w naszych reakcjach jest właśnie przeciwstawiony tym, którzy ufają w Panu. Tym, którzy widzą anioła i widzą Boży plan, który się dokonuje. Jakub mówi: przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi. Umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugi, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Nie narzekajcie, ale wręcz odwrotnie, bądźcie raczej cierpliwi. Oczywiście w Mateusza czytamy: błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. I wreszcie na koniec otwórzcie ostatni urywek, 15 rozdział Przypowieści Salomona, pierwszy werset. 15:1. Łagodna odpowiedź, słynny werset, ale jakoś nam się nie udaje z nim żyć w pokoju, z tym wersetem. 15:1. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo, tak naprawdę to jest nagłe słowo, szybkie słowo, przykre słowo wywołuje złość. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Wydaje się, że to takie proste, znowu nie potrzeba jakiejś mądrości konstruktora rakiet kosmicznych, żeby to pojąć, a jednak w jaki sposób szukamy tej swojej własnej chwały, chcemy ją zdobyć i chcemy ją zdobyć bardzo często okradając innych z tej chwały. Chcemy ją zdobyć swoimi własnymi staraniami i swoją własną, w cudzysłowie, bezkompromisowością. Podczas gdy Biblia poucza: łagodna odpowiedź uśmierza gniew, przykre słowo, szybkie słowo wywołuje złość. Także zobaczcie, nie tylko, że mamy panować nad swoim własnym gniewem, ale zobaczcie, w jaki sposób też jesteśmy odpowiedzialni za reakcje innych. No nie? Także w jaki sposób ponosimy również odpowiedzialność za to, czy inni nie zgrzeszą właśnie tym grzechem gniewu. Tak więc, gniewna, szybka reakcja spotyka się z gniewem. Nie to, że... Zobaczcie, to oczywiście nie ma żadnej symetrii, pamiętajcie. Nie ma żadnej symetrii. Czyli nie myślmy, że my z kolei jesteśmy usprawiedliwieni w swoim gniewie, jeżeli spotkaliśmy gniew. Nie. Na nas wciąż spoczywa odpowiedzialność na to, aby panować nad swoim duchem, ale jednocześnie pamiętajmy, że powinniśmy nieść życie, powinniśmy ułatwiać innym zadanie, raczej niż prowokować albo kusić ich do grzechu. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Twoje pouczenie. Prosimy Ciebie o wdzięczne serca, abyśmy właśnie w tych różnych głupich, drobnych sytuacjach codzienności również pozostawali wdzięczni za Twoje rządy, również uznawali i widzieli, że to Ty rządzisz, a nie jakiś głupi traf, że jesteśmy miotani na jakimś bezkresnym oceanie chaosu, ale że to Twoje rządy rozgrywają się wokół nas, w naszym życiu. Prosimy Ciebie o pokorę, abyśmy przyjmowali rzeczy, których nie rozumiemy, abyśmy zwłaszcza w tych trudnych testach naszego życia byli w stanie z wdzięcznością, z łagodnością przyjąć to, co Twoja opatrzność wprowadza w nasze życie, nawet jeżeli nie pojmujemy, z jakiej przyczyny to się dzieje. Prosimy Ciebie i liczymy na to, że Twoje dzieło, Panie Jezu, że Twoja łaska, że to wszelkie bogactwo jej, które wypracowałeś na krzyżu, że dzięki tylko temu będziemy w stanie przybliżać się do tego wzorca. Dziękujemy Ci za tą moc, że Twoje słowo również wyposaża nas w nią, że to nie jest tylko intelektualne przekonanie o grzechu, ale również to słowo, które wysłuchaliśmy, jest mocą, która w nas aktywnie działa. Powierzamy teraz resztę tego wieczora Twojej opiece. Amen.